Dzień dobry Państwu, sobota 12 stycznia, Warszawa 87,8, Kraków 95,2, Radio Wnet zaprasza na program Wschodni. Antoni Opaliński, witam wszystkich serdecznie. W naszym studiu pierwszy dzisiejszy gość, pan Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Publicysta zajmujący się sprawami międzynarodowymi, wschodnimi, południowymi oraz razem ze Zbigniewem Parafianowiczem, przypomnijmy, jedynym dziennikarzem w Polsce, który czyta książki, które piszą politycy, współautor książek na temat współczesnej polityki ukraińskiej. Jedna dotyczyła tego, jak Janukowycz przegrał Ukrainę, a druga to była książka, którą mam przed sobą w tej chwili, Kryształowy fortepian zdrady i zwycięstwa Petra Poroszenki. Ale nie mam tej książki dlatego, że będziemy na głos czytać, chociaż przeczytać ją jak najbardziej warto, tylko dlatego, że na Ukrainie zbliżają się wybory prezydenckie, to będzie marzec 2019 i wygląda na to, że właściciel kryształowego fortepianu i producent czekolady nie będzie dłużej cieszył się tytułem prezydenta Ukrainy. Jeszcze raz dzień dobry i czy to prawda?
Jeszcze raz dzień dobry i nie do końca bym się zgodził z tak postawioną tezą, dlatego że rzeczywiście, chociaż w sondażach Petro Poroszenko nie jest liderem, to jednak w ostatnich tygodniach zyskuje na popularności, odbudowuje swoje poparcie. To nigdy nie był kazus Wiktora Juszczenki, który roztrwonił absolutnie swoje poparcie, z sytuacji, w której był uwielbiany przez ponad połowę Ukraińców, którzy poparli Majdan w 2004 roku, stał się osobą powszechnie pogardzaną przez elektorat. To nie jest kazus Poroszenki. Znaczy Poroszenko aż tak daleko nie poszedł jak Juszczenko w utracie poparcia. I ja w zasadzie zawsze, nawet wtedy, kiedy Poroszenko wyglądał w sondażach jeszcze gorzej niż teraz, powtarzałem, że on ma wszelkie szanse na to, żeby wygrać. Wszystko jest na stole. Chociaż oczywiście faworytem wyborów nie jest. Faworytem jest inna, znana nam doskonale osoba. Była premier dwukrotna, Julia Tymoszenko, która w sondażach prowadzi i to prowadzi od bardzo wielu miesięcy.
Wrócimy jeszcze zaraz w takim razie do Poroszenki, skoro jego sytuacja nie jest aż tak zła. No właśnie, Żelazna Julia. Wydawało się, że to już jest całkowity koniec jej kariery politycznej, a ona jest niezniszczalna.
No właśnie, jak się cofniemy do tych poprzednich wyborów, w trakcie których Petro Poroszenko został prezydentem, czyli do roku 2014, no to wówczas Julia Tymoszenko poniosła klęskę. Nie udało jej się nawet doprowadzić do drugiej tury. Poroszenko wygrał w pierwszej, co też było ewenementem. W późniejszych wyborach parlamentarnych jesienią 2014 roku partia Julii Tymoszenko o włos weszła do parlamentu i tak naprawdę wszyscy się spodziewali, że ta rewolucja godności 2013-14, że jednym z jej skutków jest właśnie odesłanie na emeryturę wszystkich bohaterów pomarańczowej rewolucji. Juszczenko wcześniej, Janukowycz 14 i Tymoszenko ledwo weszła do parlamentu. Ale okazało się, że to wejście do parlamentu, które tak naprawdę wtedy Tymoszenko zawdzięczała tylko temu, że na listy na pierwszym miejscu wpisała Nadię Sawczenko, wtedy jeszcze bohaterkę narodową, tylko dlatego przekroczyła próg wyborczy. No a tu się okazało, że Julia Tymoszenko odzyskała doskonałe czucie tego, co myślą Ukraińcy i doskonale potrafi do tej pory mówić to, co jest miłe uszom ukraińskiego elektoratu. No i efekty widać w sondażach.
Kto jeszcze liczy się w tym wyścigu w tej chwili?
No jest właśnie bardzo ciekawy gracz numer 3. Jest nim komik Wołodymyr Zełenski. Komik znany z serialu emitowanego również w Polsce, Sługa Narodu. Serial opowiada o człowieku, który przypadkowo zostaje prezydentem kraju, tworząc partię Sługa Narodu. Serial wywołał furorę na Ukrainie, wszyscy Zełenskiego znają. On ma wskaźniki rozpoznawalności na poziomie Tymoszenko i Poroszenki, czyli naprawdę znają go wszyscy. I teraz wydaje się, że Zełenski postanowił powtórzyć drogę, którą przeszedł wirtualnie w telewizji, to znaczy rzeczywiście utworzył partię Sługa Narodu, a właściwie nie utworzył, tylko kupił inną partię i zmienił jej nazwę na Sługa Narodu ze względu na różne proceduralne kruczki w ukraińskich przepisach. I rzeczywiście w sondażach walczy z Poroszenką o drugie miejsce, to znaczy, że wciąż ma duże szanse na to, żeby rywalizować z Tymoszenko w drugiej turze. To jest ewenement, aczkolwiek jak popatrzymy sobie na historię innych tego typu kandydatów w innych krajach, to być może nie jest to wcale taki ewenement. Natomiast to też nie jest tak, on oczywiście idzie do wyborów z hasłem, że my nie robimy polityki, my jesteśmy ponad to, jesteśmy nową siłą, nie mamy nic wspólnego z tym starym, zdeprawowanym, skorumpowanym systemem politycznym, ale nie jest to do końca prawda, bo niestety albo stety dla niego jest to człowiek bezpośrednio powiązany z jednym z najważniejszych ukraińskich oligarchów, Ihorem Kołomojskim. Kołomojskim, który jest mocno skłócony z Poroszenką, który mu chociażby znacjonalizował mu bank, który był największym bankiem w kraju i służył Kołomojskiemu do wyprowadzania milionów, setek milionów dolarów z gospodarki ukraińskiej. No i Kołomojski ma stare rachunki do wyrównania z prezydentem i Zełenski jest takim wyrównywaczem tych rachunków.
Czyli innymi słowy, ta gwiazdka telewizyjna jest tak naprawdę twarzą kolejnego oligarchicznego gangu, tak, który jest w polityce ukraińskiej od dawna.
Trochę tak właśnie jest. On korzysta z tego, że rzeczywiście nigdy wcześniej w polityce nie uczestniczył, czyli Ukraińcom nie kojarzy się z niczym negatywnym. Kojarzy się z gościem, który od kilkunastu lat bawił ich z ekranów telewizorów, był twarzą takiego kabaretowego, politycznego kabaretu 95. kwartał, który był emitowany przez no, dobrze ponad dekadę w ukraińskiej telewizji i wyśmiewał wszystkie strony sceny politycznej ukraińskiej, chociaż akurat na przykład w czasach rządów Wiktora Janukowycza ta satyra na Janukowycza była taka dosyć łagodna. Natomiast no rzeczywiście on wchodzi i mówi dosyć tego, co było, będziecie teraz zdrowi, bogaci, będzie pokój, będzie dobrobyt, nie będzie korupcji. Czyli to jest taka partia, Ukraińcy się śmieją z takich ludzi, mówiąc, że oni tworzą partię na rzecz wszystkiego dobrego przeciw wszystkiemu złemu. No więc to jest właśnie taka partia i taka postać. Ale ja mam wrażenie, że on gra nie tyle o prezydenturę, bo raczej mimo wszystko z przyczyn różnych, również niedoświadczenia politycznego, on prezydentem raczej nie zostanie. On gra o to, żeby stworzyć dużą, liczącą się frakcję w parlamencie, bo przypomnijmy, że okej, w marcu mamy wybory prezydenckie, one są najważniejsze, ale jesienią mamy wybory parlamentarne. Drugie rozdanie i rzeczywiście dla przyszłego prezydenta, kto by nim nie był, no, układ w nowym parlamencie jest bardzo ważny, bo niesprzyjający układ w parlamencie oznacza paraliż, możliwy częściowy paraliż urzędu prezydenckiego również.
W waszych książkach o polityce ukraińskiej jest obraz takiej polityki właśnie klanowej, oligarchicznej, z korzeniami sięgającymi jeszcze czasów upadku Związku Sowieckiego, powstawania niepodległej Ukrainy, od tych zasobów, z których się korzysta przez lata. Polityki w dużym stopniu, przepraszam, ale mafijnej. Czy coś w tym zakresie na Ukrainie się zmienia?
To znaczy ten system ewoluuje, bo to nie jest tak, że on powstał powiedzmy w 91 roku i tak sobie trwa. Rzeczywiście w czasach sowieckich Ukraina spośród europejskich republik ZSRR miała opinię najbardziej skorumpowanej. Czyli to nie jest tak, że po 91 roku innym się bardziej udało, Ukrainie nie. Ona zawsze była bardzo skorumpowana. Część historyków, z którymi rozmawialiśmy, twierdzi, że to jest jeszcze dziedzictwo I Rzeczypospolitej. Kupowanie urzędów, wszyscy to znamy z naszej historii również, być może wzmocniona jeszcze o taką kozacką anarchię, no i wyszła właśnie Ukraina. To jest oczywiście pewien stereotyp i mocno uproszczony obraz i pewnie krzywdzący. Natomiast po 91 roku pierwsi prezydenci, a w zasadzie drugi prezydent Leonid Kuczma, który ukształtował Ukrainę taką, jaka ona dzisiaj jest, rządził przez 10 lat, był jedynym prezydentem, który rządził dwie kadencje, jak na razie, 94-2004. I on oparł się jako postać wywodząca się z czerwonego dyrektoriatu, czyli z dawnych szefów, jeszcze w czasach komunistycznych, ogromnych zakładów przemysłowych, oparł się na tym, co znał, czyli oparł się na przemysłowcach, a przemysłowcy przekształcili się w nowej Ukrainie na oligarchów. On im pozwalał się bogacić, a w zamian oni mu oferowali swoje zasoby siły, zasoby ludzkie, zasoby finansowe. I się zakorzenili się w tym państwie, tak jak się zakorzenia bluszcz na ścianie budynku. No jak się coś raz zakorzeni, to trudno to wyrwać z korzeniami. Juszczence się nie udało, bo Juszczenko za szybko skłócił się z Julią Tymoszenko i za szybko ta ekipa pomarańczowa skupiła się na rozgrywkach pomiędzy sobą. Janukowycz centralizował system korupcyjny, kierując wszystkie potoki i czerpiąc wszystkie haracze z gospodarki pod siebie. Natomiast za czasów Poroszenki ten system centralizowanej korupcji, on uległ zniszczeniu, rozpadł się po tym, jak Janukowycz uciekł. To jest plus, natomiast minus jest taki, że wrócił trochę do stanu z czasów Kuczmy, to znaczy oligarchów rozgrywających swoje interesy w oparciu o wciąż słabe instytucje państwowe. To nie jest tak, że Poroszenko się nie starał pewnych patologii wykorzenić, ale z jednej strony nie był w stanie, z drugiej strony był za słaby mimo wszystko. Z trzeciej strony miał za słabe wsparcie w samym parlamencie, a z czwartej strony nie do końca sam potrafił się wyrwać własnych korzeni, bo przecież sam był oligarchą i sam z tych układów w państwie przez wiele lat korzystał.
Jaka jest polityczna różnica między Poroszenką a Tymoszenko w tej chwili?
Poroszenko jest mimo wszystko, po Poroszence wiemy, czego się spodziewać. Poroszenko od tych 4 lat prowadzi dosyć konsekwentną politykę zagraniczną, nakierowaną rzeczywiście na zbliżenie z Zachodem, z Unią Europejską i z NATO. Rzeczywiście wśród jego sukcesów należy i właśnie jeśli mówimy o sukcesach Poroszenki, powiedzieliśmy o porażkach, jeśli powiemy o sukcesach Poroszenki, to one są właśnie w tej dziedzinie, w polityce zagranicznej. Realizacja umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, doprowadzenie do ruchu bezwizowego ze strefą Schengen, czyli coś, czym, no, co jeszcze parę lat temu było kompletnie nie do wyobrażenia. Modernizacja armii, wprowadzenie pewnych standardów NATO, czy wreszcie to, czego byliśmy świadkami 6 stycznia, czyli uzyskanie Tomosu, czyli autokefalii od Patriarchatu Ekumenicznego w Konstantynopolu. To też jest polityka zagraniczna, bo też w tym Poroszenko siedział, też był w to zaangażowany. Czyli konsekwentna linia prozachodnia, osłabiana pewnymi uwarunkowaniami wewnętrznymi, o czym powiedzieliśmy, ale jednak. Natomiast Julia Tymoszenko jest kompletnie nieprzewidywalna. Ona może kontynuować politykę Poroszenki, a może pójść na jakieś niekorzystne dla Ukrainy i dla układu sił w naszym regionie, czyli także dla Polski, koncesje wobec Rosji. Czy to na Donbasie, czy to w innych obszarach gospodarczych, militarnych, politycznych. Z punktu widzenia Kremla, z tej dwójki, Tymoszenko byłaby kandydatem lepszym, ale znów, to nie oznacza, że ona będzie kandydatem prorosyjskim. Takie patrzenie na Ukrainę czarno-białe jest zawsze błędne i o tych niuansach wszystkich zawsze warto też pamiętać.
Zastanawiam się, rozmawiamy już ponad 10 minut i właściwie dopiero teraz padła nazwa Donbas. Czy w ukraińskiej polityce ta wojna, nie wojna, dziwna wojna, czy ona ma jakieś znaczenie? Jak to w ogóle wygląda w tej chwili?
No ona jest, rzeczywiście Ukraińcy są tą wojną bardzo mocno zmęczeni. Rzeczywiście hasła doprowadzenia do pokoju za, powiedzmy sobie, skłonność do zapłaty wyższej ceny za pokój w Donbasie jest wyraźniejsza niż była wcześniej. Aczkolwiek z drugiej strony, no jeśli ktoś by poszedł na jakieś radykalne ustępstwa wobec Rosji, na przykład jakąś formę uznania rosyjskości Krymu, albo jakąś formę uznania samozwańczych władz w Doniecku i w Ługańsku, no to zostałby obwieszczony zdrajcą, to byłaby dla niego śmierć polityczna. Ale na przykład jak spojrzymy na to, co mówi Wołodymyr Zełenski, który tak jak sobie powiedzieliśmy, mówi to, co Ukraińcy by chcieli usłyszeć, no to on ostatnio powiedział w telewizji, że on byłby skłonny, gdyby to coś dało, pójść do Putina na kolanach i błagać go o pokój na Donbasie. No to oczywiście jest mrzonka, bo Rosjanie traktują ludzi, którzy ich o coś błagają, jako słabych, których trzeba docisnąć, ale to też pokazuje pewne tendencje w społeczeństwie ukraińskim, właśnie zmęczenia tym konfliktem. Pamiętajmy, że rzeczywiście o tej wojnie się już praktycznie nie pisze. Mieliśmy epizod w czasie incydentu na Morzu Czarnym ostatnim, grudniowym. Natomiast o tej wojnie, czy listopadowym chyba jeszcze, z przełomu listopada i grudnia. Natomiast poza tym o tej wojnie się praktycznie nie pisze, a tam w ubiegłym roku zginęło ponad 100 ukraińskich żołnierzy, czyli statystycznie co 3 dni ktoś tam ginie na froncie wśród żołnierzy, a do tego mamy jeszcze ofiary przecież po drugiej stronie, bo giną też przedstawiciele Rosjan, Rosjanie, separatyści, czyli tam praktycznie dzień w dzień dochodzi do jakiejś śmierci spowodowanej działaniami zbrojnymi. To potęguje zmęczenie, potęguje znużenie, ale to jeszcze nie jest ten moment, kiedy Ukraińcy byliby gotowi na to, żeby zapłacić za to pożegnaniem się, formalnym pożegnaniem się z tą częścią Donbasu albo z Krymem.
Julia Tymoszenko ma, jak rozumiem, swoją własną partię. Jak wygląda zaplecze polityczne obecnego prezydenta w tej chwili?
No zaplecze polityczne obecnego prezydenta jest mocno eklektyczne. To jest przede wszystkim jego własny blok, Petra Poroszenki. Tam jest taka tendencja na Ukrainie budowy partii mocno personalistycznych, to znaczy podczepionych pod aktualnie popularnego lidera, partii wodzowskich. No, w Polsce też trochę mamy do czynienia, jest parę partii wodzowskich, natomiast tam to jest w zasadzie, innej opcji nie ma, wszystkie partie są wodzowskie tak naprawdę. Blok Petra Poroszenki został zbudowany na okoliczność wyborów najpierw prezydenckich, a potem parlamentarnych roku 2014. Tam było sporo ludzi związanych wcześniej z Witalijem Kłyczką, który został merem Kijowa. Było sporo ludzi związanych z prozachodnimi siłami post-Juszczankowskimi. Było też sporo takiego, jak to się mówi na Ukrainie, błota, czyli ludzi, którzy, polityków z okręgów jednomandatowych, którzy zazwyczaj podczepiają się pod układ aktualnie rządzący. Było trochę aktywistów, trochę dziennikarzy, trochę wolontariuszy, trochę osób kojarzonych z batalionami ochotniczymi walczącymi na wojnie w Donbasie. Natomiast w trakcie kadencji Poroszenko również próbował wchodzić w alianse z różnego typu siłami, w tym oligarchicznymi. W tym momencie, co może być zaskoczeniem dla naszych słuchaczy, którzy może nie na co dzień śledzą sytuację polityczną na Ukrainie, najbliższym oligarchą wobec Poroszenki jest Rinat Achmetow, dawny sponsor Partii Regionów, wieloletni, osoba do tej pory najbogatszy Ukrainiec. Oni weszli w taki taktyczny sojusz, co też jest jednym z powodów rozczarowania, no niepowodzeniem dezoligarchizacji kraju. On obiecywał dezoligarchizację.
I tutaj wspomniał pan obecnego mera Kijowa. To też była taka nadzieja ukraińskiej polityki na ogólnokrajową karierę, jak on sobie radzi w tej roli.
No Kłyczko był trochę takim Wołodymyrem Zełenskim swoich czasów, tylko że nie komik, a bokser, prawda? On też wchodził do polityki jako osoba spoza niej, jako osoba, która uratuje kraj przed...
W razie czego przywali komuś.
A w razie czego komuś przywali. Rzeczywiście on miał moment, kiedy był bardzo popularny, kiedy był jednym z faworytów w sondaży. Udało mu się wejść do parlamentu w 2012 roku. Natomiast to nie jest tak, że Kłyczko też był... To jest taki sam przypadek, czy bardzo podobny przypadek do Zełenskiego, tylko o ile gdzieś tam w tle Zełenskiego, za plecami Zełenskiego czai się Igor Kołomoyski, to za plecami Kłyczki czaił się zawsze Dmytro Firtasz, inny bardzo ważny oligarcha. Zresztą również z ówczesnego Dniepropetrowska, obecnie z Dniepra. W związku z czym Kłyczko na mocy układu politycznego, który zawarł z Poroszenką, ostatecznie nie kandydował w wyborach prezydenckich, został merem Kijowa i nie jest za dobrze oceniany. W związku z czym mam wrażenie, że jego marzenia o prezydenturze raczej były mocno efemeryczne. Na pewno prawdopodobnie poprze prezydenta Poroszenkę w tych wyborach również, dlatego że jego dawni ludzie wciąż są jedną z ważniejszych frakcji w ramach bloku Petra Poroszenki. No i pewnie ma szansę na przyzwoite rozdanie miejsc w przyszłym parlamencie. Czyli to są ludzie dalej blisko siebie.
Mówiliśmy o stosunku do Rosji, o stosunku do wojny. W ogóle nie mówiliśmy, kto jest czyim człowiekiem, który oligarcha stoi za którym kandydatem, natomiast albo z kim zawiera sojusz. W ogóle nie mówiliśmy o żadnych podziałach typu prawica, lewica, czy do polityki ukraińskiej takie coś w ogóle jeszcze się stosuje?
Nie, tam się nigdy tam nie było lewicy i nigdy nie było prawicy. Oni, partie udawały prawicowe i lewicowe, komuniści byli bogaczami, kapitalistami, mieli drogie zegarki, komunistów już nie ma na scenie politycznej, bo no, duża część z nich uciekła, duża część z nich okazała się zdrajcami w czasie, kiedy wybuchła wojna. Tamte szyldy nigdy nie miały znaczenia. Jeśli można mówić o jakichś ideowych partiach, to one są po stronie nacjonalistycznej. Tam rzeczywiście są pewne grupy ideowe, ale pewnie nie o taką ideowość byśmy specjalnie walczyli. Ale też te grupy, nie ma co przeceniać znaczenia tych grup. Kandydaci o takiej jednoznacznie nacjonalistycznej retoryce, oni tak naprawdę nigdy nie przekraczali kilku procent. Oni są siłą lokalną, nie są siłą centralną i również w tych wyborach oni nie odegrają żadnej istotnej roli.
No właśnie to, co niepokoi wielu obserwatorów ukraińskiej sceny politycznej, w ogóle Ukrainy w Polsce, te tendencje nacjonalistyczne, których symbolem jest niewielki, aż głośny marsz ku czci Bandery, nawet dwa marsze. Czy to odgrywa jakąkolwiek rolę w tych wyborach?
Nie odgrywa. To są hasła atrakcyjne dla części wyborców, zwłaszcza dla tej części wyborców z Galicji. Dobrze, że przypomniał pan o marszu z okazji urodzin Bandery, który corocznie się odbywa 1 stycznia. Były tym razem dwa marsze, co pokazuje, jak bardzo skonsolidowana jest ta grupa nacjonalistyczna. Marsze zgromadziły w sumie 3000 ludzi, czyli w porównaniu, no nie wiem, do Marszu Niepodległości praktycznie frekwencja mizerna, nijaka. Rzeczywiście państwo z pewnych haseł z nurtu nacjonalistycznego czerpie w ramach kształtowania swojej polityki pamięci, polityki historycznej. Ważną postacią w kształtowaniu tej polityki jest Wołodymyr Wiatrowy, szef ukraińskiego IPN-u, który wprost wywodzi się z lwowskiej tradycji nacjonalistycznej. Natomiast to też warto dodać, że ten nacjonalizm ukraiński, przynajmniej w swoim założeniu, nie jest wymierzony w Polsce, tylko jest wymierzony w Rosję. To oczywiście można dyskutować, czy to dobrze, że kiedy nacjonalizm jest w ogóle wymierzony w kogokolwiek, ale warto być tego świadomym. Natomiast to jest tak trochę, że Poroszenko jako człowiek, który myśli o polityce tak, jak się myśli o biznesie, nie jest nijak przywiązany do żadnych haseł. Znaczy, gdyby się okazało, że opłacałby mu się powrót do jakichś haseł historycznych związanych z Armią Czerwoną, to on by pod nie sięgnął. To jest oczywiście w tym momencie niemożliwe, bo Armia Czerwona raczej kojarzy się z tą drugą stroną. Natomiast no, to jest pewna konsekwencja bezideowości ukraińskich polityków. Kiedy ma się bezideowe elity polityczne, to zdeterminowane grupy o zdecydowanych poglądach mają łatwiej im forsować pewne swoje idee, które są ostatecznie nadreprezentowane. Ja mam wrażenie, że te hasła nacjonalistyczne, które się na Ukrainie pojawiają w dyskursie, one są właśnie nadreprezentowane przez to, że te grupy galicyjskie są praktycznie jedyną na Ukrainie ideową częścią polityki, chociaż tak jak powiedzieliśmy, nieprzesadnie wielką liczebnie.
W sprawach międzynarodowych wydaje się, że prezydent Poroszenko, nie wiem na ile tu jest winy naszej złej polityki zagranicznej, ale raczej uważał, że załatwi różne sprawy za pośrednictwem krajów na zachód od nas, przede wszystkim Niemiec. Z punktu widzenia polskiego, to który tutaj, kto z tych kandydatów jest lepszy, na kogo polska polityka powinna się spodziewać jako lepszego partnera do rozmów?
To zanim odpowiem na to drugie pytanie, które jest bardzo trudne i będę musiał je przemyśleć w trakcie, kiedy będę odpowiadał na pierwsze pytanie, to właśnie odpowiem na to pierwsze. Rzeczywiście tak było, że Petro Poroszenko, kiedy doszedł do władzy, uznał, że powinien postawić zdecydowanie na Niemcy. To było jeszcze, przypomnijmy, przed wyborami w Polsce, czyli zmiana władzy w Polsce nie miała na to wpływu. Nieprzypadkowo Petro Poroszenko jedną z pierwszych swoich decyzji powołał na stanowisko ministra spraw zagranicznych, czy zaproponował parlamentowi formalnie na to stanowisko Pawła Klimkina, dotychczasowego ambasadora w Niemczech, osoby o znakomitych kontaktach w Republice Federalnej, szanowaną tam, znającą się na Niemczech przede wszystkim i na tym, w jaki sposób z Niemcami należy rozmawiać. To miało swoje uzasadnienie w sytuacji zaognienia na Donbasie, dlatego że Niemcy były z kolei jedynym krajem Europy i są jedynym krajem Europy, z którym Władimir Putin i Kreml się liczy i traktuje poważnie. Czyli zdecydowane postawienie na Niemcy było tak naprawdę chyba jedynym wyjściem, ale to, że ma się jeden priorytet, to nie znaczy, że nie może być innych priorytetów. I rzeczywiście ukraińskie elity polityczne są już świadome tego, że w pierwszej części kadencji Petro Poroszenko odpuścił politykę regionalną, to znaczy popełnił ten sam błąd, który popełniła Platforma Obywatelska ze swoich rządów, stawiając na relacje, na dobre relacje z Niemcami, a zapominając trochę o sąsiadach. Petro Poroszenko zrobił to samo, zapomniał trochę o Polsce, zapomniał trochę o konieczności kształtowania i dbania o przyzwoite relacje z Węgrami, za co trochę teraz płaci, z Rumunią, z innymi państwami regionu. Na to nałożyła się oczywiście zmiana również w Polsce, czyli bardziej asertywna polityka Prawa i Sprawiedliwości. Z jednej strony pewnie słuszna, ale z drugiej strony nie pozbawiona różnych faux pas i niefortunnych słów czy niefortunnych gestów. No i efektem jest to, co mamy, czyli mamy do czynienia z przyzwoitymi mimo wszystko relacjami, poza relacjami historycznymi, które są złe w dużej mierze z winy strony ukraińskiej.
No dobrze, i teraz powinniśmy jakoś tutaj, ale polska właśnie, polityka, czy ktoś jest dla nas lepszy, ktoś jest dla nas gorszy, czy to w ogóle nie ma żadnego znaczenia?
Pytanie było, kto jest dla nas lepszy. Nie ma na Ukrainie polityka, który by po naszej myśli rozwiązał kwestię polityki pamięci, czyli przyznał, Polacy, macie rację, jeśli chodzi o to wszystko, co mówicie o ukraińskiej armii powstańczej, o banderze i tak dalej. To znaczy, ci politycy są, ale to są politycy będący rosyjską agenturą. Niestety tak się ten podział na Ukrainie ukształtował. A skoro tak, to pewnie powinniśmy szukać tych polityków, którzy będą tę Ukrainę przeciągać na stronę Zachodu, dlatego że to jest nasz podstawowy interes nasz w regionie, to jest dbanie o bezpieczeństwo w regionie, o nasze bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo państw sąsiednich. Czyli można z tego wyprowadzić wniosek, że jeżeli możemy myśleć o jakichś korzystnych dla nas politykach, to są ci, którzy gwarantują ten dryf w stronę Zachodu. Poroszenko ten marsz na Zachód odbywał, natomiast on się zdecydowanie zbyt wolno odbywał, co kosztowało go utratę popularności, rozczarowanie, również rozczarowanie Zachodem, które na Ukrainie również jest widoczne, jak się analizuje badania socjologiczne. Czyli gdyby tak z punktu widzenia Polski mówić o jakichś takich wymarzonych kandydatach, to byliby to kandydaci bardziej idący na Zachód jeszcze niż Poroszenko. Bardziej zdecydowani, jeśli chodzi o reformy, mniej zakorzenieni w systemie oligarchicznym. Ja bym pewnie gdzieś tam w tej kawalkadzie kandydatów takich ludzi również widział, ale raczej oni są pozbawieni możliwości wygrania.
Rozumiem, że Pani Julia, przy całym szacunku dla jej wytrwałości politycznej, nie spełnia tych warunków.
Nie, nie spełnia tych warunków. To jest polityk, który... To jest polityk, który doprowadził do doskonałości i polityczny cynizm, i populizm, i absolutny brak kręgosłupa, czyli jakbyśmy to powiedzieli, może elastyczność taką do granic. To jest polityk absolutnie nieprzewidywalny. Ona równie dobrze może kontynuować opcję prozachodnią, zapominając o tym, co mówiła w kampanii wyborczej, no ale równie dobrze może spełnić te hasła z kampanii wyborczej, ultrapopulistyczne, ultra naiwne, no i wtedy będzie problem. Ukraina będzie miała największy problem z tym, natomiast my jako państwo mimo wszystko spoglądające na to, w jakim stanie jest Ukraina, no bo od tego zależy chociażby to, ilu imigrantów z Ukrainy będzie do Polski przyjeżdżało, jak bardzo niespokojnie będzie na Ukrainie, jak wysoki będzie poziom przestępczości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak wysokie będzie zagrożenie epidemiologiczne. Pamiętajmy, że epidemia Odry, czy ogniska zachorowań na Odrę, które teraz występują na Ukrainie, to jest bezpośredni skutek pewnej przejściowej zapaści systemu epidemiologicznego w okolicach wojny i kryzysu gospodarczego. To wszystko jest tak bardzo mocno ze sobą powiązane, że my nie możemy powiedzieć, że no niech się dzieje, co chce na Ukrainie, zapomnijmy o tym, obraźmy się i ignorujmy. To nie jest takie proste.
Niezależnie od tego, kto w Kijowie zasiądzie na stanowisku prezydenta, historia dzieje się na naszych oczach. Właściwie teraz dopiero co sprawa Tomosu, sprawa autokefalii, moglibyśmy ją jakoś podsumować.
Tak, no to jest jeden z głównych sukcesów Poroszenki w ostatnich miesiącach. To jest rzecz, którą on już teraz ogrywa w kampanii wyborczej i to no, do granic wytrzymałości odbiorcy, można powiedzieć. Natomiast rzeczywiście jest się czym pochwalić. Autokefalia oznacza niezależność. Niezależność od kogo? Niezależność od Moskwy. Do tej pory na Ukrainie były 3 cerkwie, z których 2 się liczyły. Pierwsza to była cerkiew Patriarchatu Kijowskiego, niezależna od Moskwy, ale nieuznawana przez Konstantynopol, czyli wyklęta. A druga cerkiew, przez lata wspierana przez władze ukraińskie do 2014 roku, to była cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego, uznawana przez świat prawosławny, ale podległa Moskwie. Podległa Moskwie, czyli podległa różnym naciskom, różnym mitom tworzonym przez Rosję, mitom tak zwanego ruskiego miru, czyli rosyjskiego świata, czyli podatna na bardzo podważające ukraińską państwowość trendy ideologiczne lansowane przez Kreml. W 14 roku, kiedy Rosjanie próbowali zorganizować Ukraińcom rebelię na południowo-wschodnich obszarach kraju, były przypadki, kiedy monastyry podległe Patriarchatowi Moskiewskiemu ukrywały rebeliantów, ukrywały broń, wspierały ich w różny sposób finansowo-organizacyjnie, co teraz przyznają już nawet sami ówcześni liderzy tej prorosyjskiej rebelii z Rosjaninem Igorem Strzałkowym na czele, który tę wojnę rozpoczął. Czyli konieczność budowy własnego narodowego kościoła była koniecznością taką stricte państwowo-twórczą. Poroszence udało się przekonać patriarchę Bartłomieja, patriarchę komunicznego Konstantynopola do tego, że Ukrainie się ta autokefalia należy. To doprowadziło do schizmy. Rosjanie zerwali wówczas kontakty z patriarchatem komunicznym w Konstantynopolu. Natomiast udało się przeprowadzić na Ukrainie Sobór Zjednoczeniowy, w tym momencie i doprowadzi do uznania tego soboru, wyników tego soboru przez Konstantynopol. I teraz mamy sytuację taką. Na Ukrainie jest jedna cerkiew uznawana przez Konstantynopol, prawosławna cerkiew Ukrainy, bo taka jest jej nazwa. Na jej czele stoi młody człowiek, 39-letni Epifaniusz, metropolita Kijowa i całej Ukrainy. Człowiek, który studiował w przeciwieństwie do starszych hierarchów, nie w Moskwie czy na seminariach kontrolowanych przez KGB, tylko w Grecji. Jest człowiekiem świetnie wykształconym, z doświadczeniem dziennikarskim, z doświadczeniem kontaktów ze światem zewnętrznym, bo odpowiadał długo za relacje medialne Patriarchatu Kijowskiego. Ale to nie jest tak, że mamy tylko tę jedną cerkiew, bo dalej pozostało 11 tysięcy parafii podległych Moskwie. One już teraz nie są uznawane przez Konstantynopol, nie są wspierane przez państwo ukraińskie, czyli można się spodziewać, że tendencja będzie taka, że coraz więcej tych parafii będzie przechodziło na stronę tej uznawanej cerkwi. Na ten moment przeszło ich kilkadziesiąt, ale wciąż jest 11 tysięcy, które nie przeszły. I co jeszcze można powiedzieć? No można powiedzieć jeszcze to, że z punktu widzenia prawa kanonicznego decyzja tak naprawdę należy do poszczególnych parafii, czyli to nie będzie tak, że przejrzy na oczy głowa Patriarchatu Moskiewskiego i powie tak, jednoczymy się z patriarchatem tym uznawanym przez Konstantynopol. To będzie decyzja podejmowana każdorazowo na poziomie poszczególnych parafii, być może pod presją wiernych, być może pod jakąś presją polityczną, chociaż władze obiecują, że nie będą w to ingerować. Natomiast no, dzięki temu krokowi, i tutaj już podsumowując ten wątek, patriarchat moskiewski przeszedł do defensywy. I to jest, no to jest też kolejny krok, który w jakiś sposób Ukrainę odrywa od rosyjskiego świata, rosyjskiej cywilizacji, czyli z punktu widzenia takiego zwrotu na zachód jest to krok korzystny i państwotwórczy.
Jeżeli efekty tego kroku się utrwalą, to chyba z punktu widzenia Moskwy jest to ogromna porażka o takiej skali historycznej.
No jest to porażka o skali historycznej. Od 300 lat cerkiew ukraińska ponad była podległa Moskwie. To jest cios ideologiczny, bo podważa właśnie tę ideę ruskiego miru lansowaną przez Kreml, czyli świata opartego o jedność religijną, kulturową, językową częściowo, podobną trochę do muzułmańskiej ummy swoją drogą. O tym mało kto to zauważa, ale to jest bardzo podobna idea do ummy muzułmańskiej. Ale to też jest bardzo poważny cios w finanse rosyjskiej cerkwi, dlatego że z Ukrainy płynęła, jak się szacuje, połowa dochodów rosyjskiej cerkwi z tych parafii ukraińskich, czyli Ukraińcy chętniej chodzili do cerkwi i chętniej łożyli na cerkiew niż Rosjanie, stąd ta dysproporcja statystyczna. Ale znów, to nie jest jeszcze zupełny koniec moskiewskiej cerkwi na Ukrainie. Wciąż jest 11 tysięcy parafii, które na razie tego soboru zjednoczeniowego nie uznały.
Gra toczy się cały czas, wielka gra, ale tym razem nie gra środkowoazjatycka, tylko gra wschodnioeuropejska z religią w tle. Na stronach Dziennika Gazety Prawnej przeczytałem wczoraj takie słowa Aleksandra Łukaszenki, prezydenta Białorusi. Będą nas testować, czy zasługujemy na niepodległość. Czasy się zmieniają i znów Aleksander Łukaszenko jest rzecznikiem niepodległości Białorusi.
No jest rzecznikiem własnej niepodległości, dzięki temu jest rzecznikiem niepodległości Białorusi, rzeczywiście. Ale też nie można zapominać, że Aleksander Łukaszenka przez pierwsze 6 lat swojej prezydentury dążył do integracji z Rosją i częściowo jego problemy wynikają z tego, że właśnie wtedy robił tak, jak robił. Natomiast rzeczywiście Białoruś znajduje się pod rosnącą presją Rosji, narastającą presją Rosji. Rosji chodzi o załatwienie kilku spraw politycznie, gospodarczo, wojskowo. W sensie politycznym zależy na realizacji przez Białoruś układu o państwie związkowym podpisanego jeszcze w 1999 roku, czyli w tej erze, kiedy Łukaszenka dążył do integracji, miał nadzieję, że zostanie następcą Jelcyna na fotelu prezydenta państwa związkowego Białorusi i Rosji, czyli przejęcie władzy nad Kremlem. To się nie powiodło i wtedy Łukaszenka nacisnął hamulec, ale zapisy pozostały. Te zapisy nigdy nie zostały zrealizowane. Zapisy przewidywały utworzenie jakichś tam wspólnych parlamentów, flaga, godło, ujednolicenie polityki podatkowej, migracyjnej i tego typu kwestie Rosjanie postulują, żeby jednak do nich wrócić i zrealizować. W przestrzeni gospodarczej Rosjanom chodzi o przejęcie najważniejszych przedsiębiorstw państwowych na Białorusi, które stanowią główne źródło dochodów budżetowych. Tutaj chodzi przede wszystkim o rafinerię, ale też o największego w Europie producenta nawozów potasowych Białoruś Kali, o producentów maszynowych, takich jak MAS, Biełas. To jest gospodarka, natomiast wojskowo chodzi o to, żeby Białorusini zgodzili się na lokowanie na Białorusi baz wojskowych, chodzi o lotnictwo, chodzi o wojska rakietowe, być może również wojska lądowe. Starania o to trwają już od 5-6 lat. Białorusini mówią na razie nie i do tej pory mówili nie. Ale teraz Rosjanie mają pewne narzędzie. Mianowicie od 1 stycznia stopniowo będzie wchodzić tak zwany manewr podatkowy, który, no nie wgłębiając się w techniczne szczegóły, które pewnie nie są istotne dla naszych słuchaczy, ale w gruncie rzeczy chodzi o to, że Białoruś będzie pozbawiona dotacji energetycznych w postaci tańszej ropy. Ta tańsza ropa sprawiała, że Białorusini przerabiali ją na benzynę i sprzedawali Zachodowi po niższych cenach i zarabiali kolosalne pieniądze. To było jedno z głównych dochodów budżetowych. Pozbawienie Białorusi dotacji uderzy w jej konkurencyjność tej produkcji benzyny, produkcji paliw. No, czyli uderzy bezpośrednio w podstawy białoruskiej gospodarki. Białorusini mówią tak, pozbawiacie nas dotacji z przyczyn podatkowych, z przyczyn pewnych zmian podatkowych w Rosji, to dajcie nam jakieś rekompensaty. Rosjanie mówią, no może damy, może nie damy, no to porozmawiajmy o tych kwestiach, o których mówiliśmy wcześniej, czyli politycznych ustępstwach gospodarczych i militarnych. No i to wszystko jest na stole i w tym tle, w tym kontekście właśnie są słowa Łukaszenki, Ja słuchałem orędzia noworocznego prezydenta Łukaszenki i jeszcze nigdy tak dużo nie mówił o wojsku, nie zwracał się w stronę żołnierzy. Rzeczywiście retoryka się zmienia, natomiast politycznie to jest ciągle to samo. Znaczy taki Tom i Jerry, to znaczy rosyjski Tom gania za białoruskimi ustępstwami, a Jerry próbuje mu uciec gdzieś tam, pochować się i przeżyć jeszcze kolejny rok.
No właśnie, czy on ma jakiekolwiek atuty tak naprawdę? Czy może sobie trochę pogadać, trochę pomrugać do Zachodu, który już chyba te wszystkie jego gierki pozna i nie da się na to nabrać i tak czy inaczej będzie się musiał ugiąć przed Rosją?
No Białoruś pewne atuty ma, no bo mimo wszystko jest państwem niepodległym. Ona sobie pozwalała na pewnego rodzaju neutralność, na przykład w momencie wojny ukraińsko-rosyjskiej. Co prawda w ONZ-cie za wszystkimi rezolucjami, głosowała przeciwko wszystkim rezolucjom potępiającym Rosję, ale na przykład z Ukraińcami utrzymuje przyzwoite relacje gospodarcze, również polityczne, wymieniano się nawet w pewnym momencie informacjami wywiadowczymi. Białoruskie zakłady remontowały ukraińskie śmigłowce, które ucierpiały w czasie działań wojennych itd., itd. Rzeczywiście Aleksander Łukaszenka udało mu się doprowadzić w ostatnich latach do odwilży w relacjach z Unią Europejską. W tym momencie jest negocjowana i być może w tym roku zostanie już zawarta umowa o liberalizacji reżimu wizowego, który ułatwi Białorusinom zdobywanie wiz i sprawi, że będzie to tańsze dla nich. A już teraz jakby uszengennowienie białoruskiego społeczeństwa jest najwyższe, to znaczy odsetek Białorusinów z wizą do strefy Schengen jest najwyższy na świecie. W żadnym innym państwie aż tyle obywateli nie ma wiz do strefy Schengen. Ta liberalizacja doprowadzi, że Białorusini będą jeszcze częściej jeździli na Zachód, jeszcze częściej mogli się zapoznawać z tym, jak się żyje w państwach demokratycznych. A teraz mamy do czynienia z próbami odwilży w relacjach z Ameryką. W piątek minister spraw zagranicznych Władimir Makiej rozmawiał z Wesem Michelem, który w Departamencie Stanu odpowiada za tę część Europy i prawdopodobnie do Mińska wkrótce powróci amerykański ambasador, którego Mińsk nie widział od dekady.
W polskiej polityce też istnieją. Co jakiś czas pojawiało się takie marzenie, żeby jakoś z tą Białorusią się dogadać, żeby próbować ją wyciągnąć z tych łap Putina. Marszałek Senatu do dzisiaj się musi chyba tłumaczyć za te słowa o
ciepłym
człowieku, tak? A może rzeczywiście jest ciepłym człowiekiem. Różnie mówią. Natomiast tak serio już pytając, czy są tu jakieś wskazania dla polskiej polityki zagranicznej, czy my powinniśmy jakąś tą sytuację Łukaszenki wykorzystywać? Chociażby jeżeli chodzi o sytuację Polaków na Białorusi.
Polska polityka to zawsze była sinusoidą, rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał. Od zawsze miewaliśmy okresy odwilży, mieliśmy okresy zaciskania, przykręcania śruby Łukaszence i nawoływania do sankcji. One się nigdy nie udawały, to znaczy myśmy nigdy nie osiągnęli naszych celów na Białorusi. Ostatnie dwie próby odwilży to była próba za czasów ministra Sikorskiego w 2009-2010 roku, która skończyła się fiaskiem ze względu na to, że nas po prostu Rosjanie przebili swoją ofertą finansową przede wszystkim. I druga próba odwilży w czasach ministra Waszczykowskiego, przede wszystkim 2016 rok, która też zakończyła się fiaskiem. W zasadzie nie zakończyła się tak spektakularną klapą jak za czasów Sikorskiego, ale zakończyła się takim zmęczeniem materiału i obustronnym odejściem od takich wielkich planów i ambicji na jakieś nowe otwarcie. Ze względu na trochę czynniki obiektywne, a trochę nieprzygotowanie tej odwilży przez polski resort spraw zagranicznych. Natomiast rzeczywiście to jest tak, że w tym momencie, zwłaszcza po tym, jak Białoruś odegrała istotną rolę w doprowadzeniu do zawieszenia broni na Donbasie, to Łukaszenka przestał być takim pariasem Europy i Europa się na niego trochę otworzyła. Nie ma powodu w tym momencie, żebyśmy my Białoruś izolowali, ale też nie ma wielkich szans na to, żeby Białorusini nas na przykład, o czym mówił na przykład wówczas wicepremier Morawiecki w czasie wizyty na Białorusi, żeby Białorusini nas dopuścili do jakiejś prywatyzacji przedsiębiorstw, bo tam jest bardzo silna do tej pory bariera ideologiczna przed sprzedażą przedsiębiorstw państwowych w obce ręce. A jeśli chodzi o Polaków na Białorusi, Polacy są zakładnikami sytuacji, to znaczy Polacy nie mają i nie będą mieli większych praw niż obywatele Białorusi, a ci mają prawa niewielkie. W związku z czym można myśleć o tym, żeby doprowadzić do jakiejś formy uznania uznawanego przez Warszawę Zarządu Związku Polaków na Białorusi. No ale o tym się takie rozważania trwają już też wiele, wiele lat i do niczego konkretnego nie prowadzą. Być może można dyskutować o jakiejś formie przekazania w bardziej neutralne ręce domów polskich, które w większości zostały przejęte przez władze białoruskie i przez ten zarząd związku uznawany z kolei przez Mińska, nie uznawany przez nas. No ale z tego co wiem, żadnych konkretów na razie nie ma. I ja nie byłbym wielkim optymistą. To znaczy, tak naprawdę w polityce wobec Białorusi ta bariera sukcesu jest bardzo wysoko postawiona. Jeżeli komuś się uda jakiś sukces namacalny uzyskać, no to będzie dużym bohaterem polityki wschodniej, ale jeszcze się nikomu nie udało.
Może komuś się uda, 2019 rok przed nami. Bardzo serdecznie dziękuję. Michał Potocki, Dzień Gazeta Prawna, był gościem programu Wschodniego Radia Wnet. Czy jakiś kolejny odcinek z ukraińskiej serii, albo może jakaś inna książka na tematy wschodnioeuropejskie się pokaże?
Pracujemy powoli nad książką, która będzie z Karoliną Bacą-Pogorzelską, która będzie wychodzić od procederu sprowadzenia do Polski i innych państw Europy antracytu, krwawego antracytu z Donbasu, ale pójdzie znacznie szerzej, będzie tam dużo ciekawych, mam nadzieję, reportaży okołowschodnich, o szczegółach pewnie, być może powiemy również na tej antenie, jeżeli mnie państwo zaproszą.
Na pewno. Bardzo serdecznie dziękuję. Jest godzina 10:41.
Dziękuję.
Program Wschodni Radia Wnet, sobota 12 stycznia, Antoni Opaliński. Teraz może chwila muzyki dla odpoczynku. Ukraińska muzyka. Onuka. Program Wschodni Radia Wnet, godzina 10:47, a śpiewały dziewczyny z ukraińskiego zespołu Onuka. Radio Wnet, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2, wnet.fm na całym świecie, a może i jeszcze dalej. Bardzo ciekawa książka dotycząca spraw polskich, spraw wschodnioeuropejskich. Ukazała się w zeszłym roku, jeszcze nie zdążyliśmy o niej mówić tutaj na antenie naszego programu. Pan Maciej Pieczyński, publicysta zajmujący się sprawami wschodnioeuropejskimi, między innymi na łamach Tygodnika do Rzeczy, opublikował zbiór wywiadów, takich wywiadów właśnie szeroko komentowanych ze wstępami, jak nas piszą cyrylicą polski pan okupant i faszysta oknem na zachód, ze znakiem zapytania. To są rozmowy z różnymi przedstawicielami i kultury, i polityki, i świata duchowego, różnymi w ogóle ciekawymi postaciami z Rosji, z Ukrainy, z Białorusi. Pan będziemy pewnie o tej książce jeszcze mówić, mam nadzieję, w studiu, natomiast teraz pan Maciej Pieczyński, który przebywa w Szczecinie, jest gościem naszej audycji. Halo, dzień dobry panu.
Dzień dobry.
I jaki wniosek z tych pana rozmów, które pan przeprowadzał, jaki jest nasz obraz na wschodzie?
Niestety ten obraz w dużej mierze jest negatywny, tylko od razu zaznaczę, że moja książka poświęcona jest przede wszystkim kwestii polityki historycznej, dlatego że skupiam się głównie na tym, co o nas piszą, jak sam tytuł sugeruje, co o nas piszą w mediach białoruskich, rosyjskich i ukraińskich, a piszą to, co ludzie chcą czytać, to, co jest gorącym tematem, to, co jest interesujące, to, co wywołuje jakieś emocje, czyli właśnie temat polityki historycznej. Pod tym względem piszą o nas raczej źle, szczególnie oczywiście na Ukrainie i w Rosji, na Białorusi. Na Białorusi jest trochę mniejsze zainteresowanie Polską, tak jak u nas jest trochę mniejsze zainteresowanie Białorusią w porównaniu z Ukrainą i Rosją, także tam nie ma aż takich gorących emocji. Najgorzej piszą o nas oczywiście w Rosji. To jest, to tutaj można z pewną dozą jakby oczywistości o tym powiedzieć, tak, że Rosja traktuje nas jak forpocztę tego złego Zachodu, który od zawsze chce podbić Rosję, chce ją w jakiś sposób upokorzyć, chce zabrać jej wpływy w Europie Wschodniej, także Rosja z pewnością najbardziej negatywnie, Rosjanie z pewnością najbardziej negatywnie do nas podchodzą.
Zacznijmy w takim razie od Ukrainy, bo te sprawy historyczne w tych sprawach, w tych relacjach polsko-ukraińskich wciąż są niezwykle bolesne i wpływają na bieżącą politykę. Czy to jest tak, że rzeczywiście wszyscy Ukraińcy tutaj mają inne zdanie niż my? Czy tam jest jakiekolwiek pole dialogu?
To znaczy pole dialogu, no ciężko tutaj powiedzieć, tak, bo oczywiście teraz panuje tam ten kult Ołen Upa, kult Stepana Bandery, Romana Szuchewicza, ale myślę, że pole do dialogu jest trochę takie, Znaczy Ukraińcy chcą, żebyśmy my zrozumieli, że ich bohaterowie, którzy dla nas są zbrodniarzami, że ich bohaterstwo nie polega na tym, że mordowali Polaków, oczywiście w oczach Ukraińców, ale na tym, że walczyli o niepodległość Ukrainy z Sowietami, tak? Dla Ukraińców bohaterem Bandera czy Szuchewycz są przede wszystkim bohaterami antysowieckimi, tak? W kontekście antysowieckim, a nie w kontekście antypolskim, chociaż oczywiście źródła tego nacjonalizmu ukraińskiego przede wszystkim są antypolskie, bo najpierw walczyli z Polakami, później walczyli z Sowietami. Więc Ukraińcy, tu dobrym przykładem jest nastawienie Korpusu Narodowego. To jest najbliższa polskiemu punktowi widzenia partia, ugrupowanie nacjonalistyczne, odwołujące się zdecydowanie do Bandery i Szuchewycz, ale jednocześnie postulujące jakieś tam porozumienie z Polską, przepraszam, postulujące porozumienie z Polską w ramach tak zwanego Sojuszu Bałtycko-Czarnomorskiego, mówiące o tym, że mamy wspólne interesy, ale jednocześnie wskazujące, że my mamy swoich bohaterów, wy macie swoich, więc mówiąc kolokwialnie, wara wam od naszych bohaterów. I tutaj dobrym takim symptomem, znaczy bardzo takim symptomatycznym może wydarzeniem, czy takim świadectwem tego, w jaki sposób oni do nas podchodzą, jest to, co robi pewien działacz Korpusu Narodowego, który ma jakieś tam związki z Polską i on jednego dnia potrafi uczestniczyć w marszu ku czci Szuchewycza na Ukrainie, drugiego dnia składać kwiaty pod pomnikiem ofiar rzezi wołyńskiej w Warszawie. I nie widzi w tym żadnej sprzeczności. Twierdzi, że po obu stronach były ofiary i trzeba to szanować. Wy macie swoich bohaterów, mamy swoich bohaterów i tyle. Tylko, że to jest dla nas niebezpieczna perspektywa, taka symetria win, uważanie, że i Polacy, i Ukraińcy mordowali, no na to nie możemy się zgodzić, tak? Myślę, że takim dobrym kompromisem, chociaż i tak trudnym do osiągnięcia, byłoby uznanie, że Ukraińcy walczyli o niepodległość. Ukraińska powstańcza armia miała pewne epizody pozytywne z punktu widzenia ukraińskiej historii, ale należy napiętnować konkretne zbrodnie. Konkretne zbrodnie takie właśnie jak zbrodnia wołyńska, tak? A z drugiej strony przyznać się do pewnych grzeszków czy grzechów po stronie polskiej, takich jak zbrodnia w Skryniu, do której też doszło, ale do której doszło na Ukraińcach, ale której nie da się w żaden sposób porównać oczywiście z rzezią wołyńską. Więc uznać, że Ukraińcy mieli może dobre intencje, ale jednocześnie trzymać się tego, że dokonali strasznych zbrodni i tego nie możemy odpuścić, ale to będzie bardzo trudne. Myślę, że to jest jedyna możliwość kompromisu, która w jakiś sposób byłaby uczciwa z polskiego punktu widzenia. Jest maleńka szansa, że kiedyś Ukraińcy na to się zgodzą.
Czy w tych swoich rozmowach o historii z Ukraińcami gdzieś też pan sięgał do tej dawniejszej historii, do tego wspólnego dziedzictwa, też trudnego, ale jednak wspólnego pierwszej Rzeczypospolitej?
Nie szczególnie. Znaczy to nie jest temat, który szczególnie rozpala w jakiś sposób opinię publiczną. Poza takimi szczegółami, jak niedawno Mateusz Morawiecki wspomniał o Bogdanie Chmielnickim, o tym, że on też mordował Żydów i tak dalej, to wzbudziło pewne jakieś tam oburzenie na Ukrainie, a przede wszystkim zostało wykorzystane przez Rosjan, dla których no, Chmielnicki był takim punktem zaczepienia, postacią, która łączy Ukraińców i Rosjan, bo wiadomo, Ugoda Parajasowska, kiedyś tam Chmielnicki dogadał się z Rosjanami i tak dalej, ale no, poza tym, jeśli chodzi o te wywiady, no, ciężko tutaj sięgać dalej niż XX-XIX wiek. Ukraińcy też nie są tak bardzo zainteresowani historią jak Polacy i też tym tak bardzo się nie interesują, nie sięgają do tego dziedzictwa. Raczej mówią o polskiej okupacji na Ukrainie, ale to już w kontekście XX wieku, więc nie ma takiego rzeczywiście pozytywnego dla nas wspomnienia wspólnego dziedzictwa tej wielonarodowej Rzeczpospolitej.
W wywiadach z Rosjanami z kolei też odkurzył pan trochę dla polskiej opinii publicznej takie postacie, o których już dawno nie wspominaliśmy chyba w polskiej debacie publicznej, jak Władimir Żyrynowski czy też Aleksandr Dugin.
Tak, tak. To są rzeczywiście, mówi się o nich, że to są Polakożercy. Jest w dużym stopniu prawda. Znaczy ludzie, którzy są znani z bardzo antypolskich poglądów. Żyrinowski niejednokrotnie mówił o tym, że powinno się Polskę zbombardować. W tym wywiadzie, który z nim przeprowadziłem, proponuje, by Polska wyszła z NATO, to wtedy Rosjanie nie będą w żaden sposób jej zagrażać. Oczywiście to jest, to byłoby bardzo ryzykowne przedsięwzięcie i wiadomo, że w propozycję Żyrinowskiego wierzyć nie można. Jeśli chodzi o Dugina, no to jest teoretyk eurazjanizmu, człowiek, który mówił wielokrotnie, że Polska to jest kordon sanitarny, także Polska pełni rolę kordonu sanitarnego dla Zachodu, kordonu sanitarnego, który ma uchronić Zachód przed Rosją. I Dugin wielokrotnie mówił o tym, że ten kordon sanitarny należy zniszczyć, w domyśle zniszczyć Polskę. Kiedy go o to zapytałem, Dugin stwierdził, że nie, że to Polacy powinni zniszczyć ten kordon sanitarny, czyli właśnie wyjść z NATO i zrozumieć, że Polacy są tak naprawdę, powinni żyć w zgodzie z Rosją, a nie w konflikcie i nie powinni być tym psem łańcuchowym Waszyngtonu. Także oczywiście w rozmowach obaj panowie starali się jakoś kokietować, starali się jakoś przekonać do tego, że mają dobre intencje, ale ufać w tego typu geopolityczne propozycje nie sposób, nie można. I tak samo pojawiające się od niedawna, o czym też pisałem, propozycje ze strony środowisk związanych z agencją Regnum, rosyjską agencją Regnum, propozycje rozbioru Ukrainy, propozycje jakiegoś porozumienia geopolitycznego między Polską a Rosją i one idą mniej więcej w tym samym kierunku, w którym szły propozycje z swego czasu Władimira Żyrinowskiego, też są dla nas niebezpieczne. O co chodzi? O to, że Rosjanie grają trochę na naszych kompleksach, czy na naszych może pewnych sentymentach narodowych. Artykuły w tej agencji Regnum sugerują nam, żebyśmy, autorzy tych artykułów sugerują, że no kiedyś, właśnie wracają do tych dawnych czasów, że kiedyś we wschodniej Europie były dwa potężne państwa, Imperium Rosyjskie i Wielka Rzeczpospolita, i powinniśmy do tego czasu wrócić, bo pomiędzy naszymi, pomiędzy Warszawą a Moskwą znajduje się wiele słabych, młodych, nieprzewidywalnych państw, narodów i tak naprawdę naturalną, historyczną konsekwencją powinien być powrót do tych czasów, kiedy te kraje były podzielone pomiędzy władze Moskwy i Warszawy. I to jest taka kokieteria, która działa na nasze oczywiście uczucia narodowe, no bo Rosjanie nas chwalą, że jesteśmy wielkim narodem, że powinniśmy być znów potęgą, no ale oczywiście nie trudno przewidzieć konsekwencje tego. To jest oczywiście jakimś tam political fiction, czy geopolitical fiction, bo ciężko sobie wyobrazić, żeby którykolwiek polski rząd, którakolwiek polska władza poszła na tego typu porozumienie i dokonała rozbioru Ukrainy, Białorusi, Litwy i tak dalej. Ale to pokazuje kierunek myśli rosyjskiej i to, w jaki sposób próbują nas do siebie przekonać, czy sprowokować do pewnych działań, które nas kompromitują na arenie światowej, a jednocześnie wyrwą nas z tego zachodniego obozu.
Ciekawe rzeczywiście są te rosyjskie pomysły. Pytanie, na ile one są serio. Tym trzecim blokiem, który pan się zajął, była Białoruś. Wydaje się tak z pozoru, że tutaj powinno być, przynajmniej jeśli chodzi o historię, tych sporów jednak najmniej.
Tak, znaczy bardzo nas wiele łączy. Opisałem też o kontekście Grunwaldu, tak? Bo tak jak na przykład czy z Rosjanami, czy z Ukraińcami mamy spory o konkretne bitwy, o ich rezultaty, o zasługi i tak dalej, tak w tym wypadku no Grunwald to jest coś, co po pierwsze jest to tak odległy czas, że nie wywołuje emocji, a po drugie tutaj nie ma dyskusji. Białorusini przypisują sobie zwycięstwo pod Grunwaldem i Polacy, ale wiadomo, to są tak odległe czasy, że ciężko na tym budować współczesną politykę historyczną. Szczególnie, że pod Grunwaldem pokonaliśmy Niemców, a wiadomo, że konfliktowanie się z Niemcami teraz powiedzmy, że jest niepoprawne politycznie. A jeśli chodzi o negatywne aspekty naszej wspólnej historii, tutaj cieniem na naszej przyszłości kładzie się postać Romualda Rajsa Burego, który dokonał zbrodni o znamionach ludobójstwa, jak stwierdził sam IPN. To nie są moje słowa, to nie jest moja osobista interpretacja historii. Mordując ludność białoruską i to jest oczywiście żołnierz wyklęty, bardzo kontrowersyjna postać. I co roku, kiedy w Hajnówce dochodzi do marszu poświęconego właśnie tej postaci, w Hajnówce, gdzie wciąż żyje wielu Białorusinów i padają hasła takie jak śmierć wrogom ojczyzny, no wzbudza to ogromne kontrowersje na Białorusi. Nawet tak spokojna, tak pokorna Białoruś, która tak rzadko gdzieś tam angażuje się w takie spory historyczne, spory geopolityczne z Polską, to jednak to wywołuje jakieś oburzenie i co roku przy okazji tego marszu rytualnie wręcz pojawiają się głosy oburzenia ze strony białoruskich polityków. I myślę, że to jest akurat coś, co moglibyśmy sobie odpuścić. Tak? Jest wielu bohaterów, żołnierzy wyklętych, którzy nie mają takich skaz na honorze jak Romuald Traisbury i nie powinniśmy moim zdaniem dla dobrych relacji z Białorusią szczególnie akcentować kultu tej konkretnej postaci, szczególnie, że ona jest w sposób oczywisty bardzo mocno kontrowersyjna.
Tutaj niektórzy historycy może nie tyle chcą oczywiście bronić sam fakt mordowania ludności cywilnej, tylko wskazują na to, że te akcje nie dotyczyły Białorusinów jako Białorusinów, tylko ludzi oskarżanych o kolaborację z partyzancką sowiecką, ale naturalnie mordów na ludności cywilnej tłumaczyć nie należy. Sprawa Burego jest na tyle skomplikowana, że może kiedyś oddzielną jeszcze tutaj rozmowę w programie poświęcimy. Tymczasem jeszcze raz zachęcam do przeczytania książki pan Maciej Pieczyński, publicysta tygodnika Do Rzeczy. Jak nas piszą cyrylicą, polski pan okupant i faszysta oknem na zachód ze znakiem zapytania. Bardzo ciekawe rozmowy o historii, ale też o współczesności z przedstawicielami, różnymi przedstawicielami, bardzo różnymi. I bardzo ciekawymi Ukrainy, Rosji i Białorusi, a my mam nadzieję, że będziemy mieli okazję nie przez telefon, tylko w studiu też o tym jeszcze dłużej porozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam.
Program Wschodni Radia Wnet, minęła godzina 11, Antoni Opaliński, ale jeszcze w studiu jest kolejny gość, pani Marta Rybicka, fotograf. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jakiś czas temu tutaj spotkaliśmy się w studiu Radia Wnet i rozmawialiśmy o akcji pomocy Polakom w Naddniestrzu. To może od tej akcji zacznijmy. Czy się udało?
Tak, udało się bardzo. Pojechaliśmy tam dość sporą ekipą. Byli to dziennikarze, reporterzy, medycy, ratownicy medyczni, przedsiębiorcy. Naszym celem było zorganizowanie właśnie takiej akcji, która pomoże dzieciakom spędzić i Mikołajki, i Boże Narodzenie w jak najbardziej polski sposób. I pojechaliśmy tam, zbieraliśmy oczywiście fundusze na to, żeby opłacić całą organizację tego wydarzenia, jak również zakupić najpotrzebniejsze produkty typu kosmetyki, chemię, a także fundusze były przeznaczone na rozwój, na rozbudowę Domu Polskiego w Raszkowie. I pojechaliśmy tam. Jakby całe wydarzenie było podzielone na część oficjalną i nieoficjalną. Częścią oficjalną było otwarcie Centrum Kultury Polskiej Jasna Góra, w której wziął udział minister Kancelarii Prezydenta RP Błażej Spychalski oraz ambasador RP w Kiszyniowie, profesor Bartłomiej Zdaniuk. I był również przedstawiciel Ministerstwa Spraw Międzynarodowych Naddniestrza. Warto pamiętać, że Naddniestrze jest państwem nieuznawanym, jednak władze też biorą udział w tego typu wydarzeniach.
Czy to był pierwszy pobyt w Naddniestrzu?
Nie, to był już drugi.
Jak tam jest? Opowiedzmy coś o tym nieuznawanym Jasne. Przez świat kawałku Europy.
Mieszka tam około 8 tysięcy Polaków. To są jeszcze Polacy, potomkowie Polaków z pierwszej Rzeczpospolitej. Mieszkają w trzech miejscach, tak naprawdę na północy Naddniestrza, w Raszkowie. To jest takie większe miasteczko i wioska Swoboda Raszkowska oraz stolica Naddniestrza, Tyraspol. północ Naddniestrza jest w ogóle bardzo, to znaczy Naddniestrze jest bardzo biedne. Jest tam ogromny, wysoki, bardzo wysokie poziom bezrobocia. Bardzo dużo osób jeździ wręcz do Kiszyniowa. Tam niektórzy pracują. Więc jakby też przepływ tych ludzi między Naddniestrzem i Kiszyniowem nie jest tak bardzo utrudniony. Natomiast osoby, które mieszkają w Raszkowie i Swobodzie Raszkowskiej, żyją bardzo biednie. Mogę podać taką krótką historię. Pojechaliśmy tam teraz właśnie w grudniu, 14 grudnia i wszyscy mieszkaliśmy w rodzinach polskich. I mnie się trafiła rodzina, była to kobieta z trójką dzieci. Jej mąż pracuje w Szczecinie na budowie. I o poranku zjedliśmy wszyscy śniadanie i dzieci pojechały do szkoły. Były, to znaczy tak, tych dwóch synów i trzy dziewczynki z sąsiednich domów. Jednym samochodem prowadzonym przez sąsiada jadą do domu. I nagle po 15 minutach ta kobieta dostaje telefon i zaczyna się cała trząść i mówi, że czy coś się stało. Okazało się, że ten samochód wpadł w poślizg i miał wypadek. Ja patrzę na nią, w jaki sposób w ogóle reaguje na tą sytuację, po czym dzwonią do niej, powiedzmy, nie wiem, z 3-4 osoby, jakby całe miasteczko już wie o tym, że coś takiego się stało. Na szczęście nic poważnego tym dzieciom się nie stało. Samochód zahamował, bo dzieci siedziały też sobie na kolanach, bo oczywiście w taki sposób jeżdżą do tej szkoły. I wróciły do domu w totalnym szoku, z rozbitymi nosami. I ja to wszystko widziałam, ale widziałam to też w ten sposób, jak ludzie zaczęli sobie pomagać, nawet w takiej chwili. Oczywiście nic się takiego złego nie stało, ale mogło. I sąsiedzi poprzychodzili, zaczęli dzwonić, jakby bardzo się tym faktem zainteresowali. Ale z drugiej strony, gdyby stało się coś poważniejszego, tam nie ma ośrodka takiego medycznego, nie ma karetki, więc takie dziecko, gdyby rzeczywiście uległo wypadkowi w cięższym wymiarze, musiałoby jechać do Tyraspola. I teraz, tak jak wspomniałam, z nami pojechali medycy, ratownicy medyczni. Oczywiście te dzieci opatrzyli i sprawdzili, czy wszystko w porządku. Oni w tym momencie zbierają właśnie na karetkę, tak żeby taką pierwszą pomoc móc zapewnić, bo jest to w tym momencie, nawet zobaczyliśmy na żywym przykładzie, jest to najważniejsze.
Historia z życia wzięta. A propos zbierania na karetkę, jaka tam jest właściwie waluta? Czym tam się płaci?
To są ruble naddniestrzańskie, ale tak naprawdę my, jeśli bierzemy jakby swoje fundusze, które...
Tak,
po prostu wymieniamy.
To mnie interesuje się ten rubel naddniestrzański, bo to zdaje się też jest jakaś taka waluta nieuznawana przez świat.
No nieuznawana, ale ona funkcjonuje, wszystko co tam na terenie Naddniestrza funkcjonuje, to funkcjonuje po prostu tylko i wyłącznie na terenie Naddniestrza, więc jakby jak się wjeżdża do niego, to trzeba się dostosować do tych zasad, które tam są, natomiast one w żaden sposób nie...
A to ciekawostka, to kto, jacy bohaterowie figurują na rublach naddniestrzańskich? Miałaś okazję się przyjrzeć?
Nie, szczerze mówiąc nie, dlatego że byłam akurat bardzo zajęta dokumentowaniem całego tego wydarzenia i troszeczkę organizacją, więc i rozmowami z ludźmi. Tak naprawdę one były i bardzo ciekawe i to, co opowiadali, że jakby chcą pojechać do Polski, chcą tą Polskę zobaczyć, ale z drugiej strony w tej Polsce też się czują dziwnie, bo mówią po rosyjsku.
No właśnie, jak ich język wygląda? Czy oni w ogóle znają polski?
Polski znają tylko w wymiarze nawet nie takim podstawowym, żeby się dogadać, mówię o większości osób. Znają natomiast piosenki polskie, kolędy śpiewali po polsku, jednak mówią po rosyjsku, niektórzy mówią po ukraińsku. Natomiast w Swobodzie Raszkowskiej, w tej wiosce polskiej, jest szkoła i tam się uczy języka polskiego. I weszliśmy do tej szkoły i rzeczywiście gdzieś tam dostrzegłam biblioteczkę i wszystkie powieści Sienkiewicza leżały. Zobaczyłam też, jak się uczą głosek, samogłosek, powiedzmy, były wywieszone portrety królów polskich, więc też historia polska jest w jakiś tam sposób też uczona. W Swobodzie Raszkowskiej jest też kościół i tam są msze po polsku. Natomiast tak, żeby jeżeli my przyjeżdżamy i chcemy z nimi porozmawiać, to to nieliczni mówią po polsku, ale znam też jednego chłopaka, który jest fanem Polski. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy był kiedykolwiek w Polsce, ale mówi fajnie po polsku i zapytałam go skąd, bo to młody człowiek, więc jakby pytałam skąd zna Polski. Mówi, że uczy się z YouTube'a, czyli po prostu puszcza sobie jakieś filmy, rozmowy. I się uczy, no jakby fonetyka nie jest dla nich bardzo skomplikowana. No i tak można było z nim porozmawiać bez problemu. I mam akurat takiego newsa od wczoraj. Mamy nową przygotowaną akcję. Zabieramy 30 dzieciaków z Naddniestrza, z tych najbiedniejszych regionów i przewozimy je do Polski na wakacje. Tydzień spędzają na Mazurach, na jachtach, bo mam kolegę, który właśnie prowadzi firmę turystyczną, a drugi tydzień będzie to objazdówka po Polsce, między innymi pojedziemy do Krakowa. Tak, żeby one zobaczyły rzeczywiście trochę tego polskiego, bo jest to im chyba w jakiś sposób potrzebne. Mają flagi polskie, znają troszkę polskiego, znają troszkę historii, ale tak naprawdę jakby nigdy nie były w miejscu, o którym się uczą, więc myślę, że to będzie świetna okazja, żeby...
I kiedy to ma nastąpić?
W tym roku, w czerwcu. Mamy już konkretną datę, mamy już tak naprawdę dość konkretny plan i tylko jest kwestia tego, żeby wybrać te dzieciaki, to też będzie dość trudne, bo... No wiadomo, że no wybór będzie pewnie należał do prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Natalii Siniawskiej, ale to będzie pierwsza akcja, wydaje mi się, że to będzie pierwsza z wielu, które później będziemy podobne organizować, czyli ściągać dzieci i młodzież po prostu tutaj, bo one wtedy będą miały jakby wybór, czy chcą przyjechać do Polski, czy chcą tam zostać. Tam wiadomo, no, perspektyw wielu nie ma, więc no, chcemy im taką możliwość po prostu zorganizować.
No to będziemy o tym opowiadać w takim razie w Radiu Wnet również. Ale jako fotograf podróżowałaś po różnych miejscach świata, rozumiem, że nie tylko do Naddniestrza.
Tak, tak. Tak naprawdę... Od kiedy zaczęłam robić zdjęcia, to głowa mi się bardzo otworzyła i zaczęłam poznawać świat najpierw w sposób taki podróżniczy, później bardziej reporterski. Takim punktem zwrotnym był wyjazd na Haiti w 2010 roku po trzęsieniu ziemi. Pojechałam tam z kolegą zupełnie przypadkowo, to nie był zaplanowany wyjazd. Byliśmy na Dominikanie, mieliśmy jakieś bardzo tanie bilety za 149 euro w dwie strony, więc no, grzech było nie jechać. Spędziliśmy dwie noce w hotelu, gdzie właśnie pracowali Haitańczycy i oni nam zaczęli opowiadać, jak tam jest. No, jest to ta sama wyspa, natomiast dwa różne światy i stwierdziliśmy, no dobra, jedziemy. Byliśmy prawdopodobnie jedynymi ala turystami, oczywiście podającymi się za dziennikarzy polskich, to był 2010 rok, więc chwilkę temu. Ale to, co tam zobaczyliśmy i to, co jakby przeżyliśmy, to dało nam dużo do myślenia, szczególnie mnie, bo... Jakoś tak poczułam, że jeżeli już robię zdjęcia, to można je robić z sensem. Jeżeli jestem w stanie być w takich miejscach i nie boję się tych ludzi, tej kultury, czy w ogóle tego, co się tam stało, a wręcz przeciwnie, jakby chcę zobaczyć więcej i może w jakiś sposób tym moimi zdjęciami ludziom pomóc. Oczywiście to jest inna historia, czy zdjęcia pomagają. Natomiast... Nawet moja opowieść, czyli ja przyjeżdżam do Polski, opowiadam o tym, że ja to widziałam i takie rzeczy się tam dzieją, działają na ludzi. I wydaje mi się, że oprócz zdjęć, opowiedzenie historii, którą się zobaczyło, usłyszało, też jest ogromną wartością. No i po Haiti zaczęłam jeździć. Byłam w Indiach, tam z kolegą, z dziennikarzem z Papu. Robiliśmy różne materiały odnośnie trudnego życia codziennego, bo jakby To mnie tak najbardziej interesuje, takie codzienne życie ludzi, rodzin, jak one ze sobą funkcjonują w takich czy innych warunkach. Później pojechałam do Sudanu. Też
to ładne mi codzienne życie, nie najbardziej
takich. Tak, znaczy moje codzienne życie.
Zapalnych punktów świata.
Tak.
Ale na twojej stronie widziałem też, że dokumentowałaś w 2015 roku kryzys migracyjny w Chorwacji.
Tak. Byliśmy akurat z Tomkiem Grzywaczewskim i Dawidem Wilsteinem w Towarniku. To jest taki był punkt przesiadkowy, przerzutowy troszeczkę właśnie migrantów w Chorwacji. Byliśmy też na granicy właśnie z Serbią. Kurczę, to też był bardzo taki specyficzny czas, bo oprócz tego, że fotografowaliśmy dzień i noc, bo tak naprawdę dojechaliśmy do towarnika w nocy i mieliśmy się przespać już w samochodzie, ale coś tak nas tknęło, że chodźmy zobaczyć, co tam się dzieje na stacji. Akurat właśnie czekali wszyscy na pociąg i tacy śpiący, zemdleni, ale z drugiej strony chcący pojechać ludzie pakują się do tego pociągu. Co ważne w tym wszystkim, zauważyłam, że też fotografowie mają różny punkt widzenia, jeśli chodzi o konkretne sytuacje, bo spotkałam się z tym, że akurat w tym miejscu i w tym czasie zobaczyłam, że Chorwaci, tam byli żołnierze chorwaccy, którzy jakby sterowali ruchem, bardzo pomagali tym ludziom, byli bardzo jakby pozytywnie nastawieni. Jeśli chodzi szczególnie o kobiety z dziećmi, mam nawet takie zdjęcie, gdzie ten Chorwat po prostu podaje dziecko ojcu i to tak bardzo czule i bardzo jakby mnie to wzruszyło i dotknęło, po czym dwa tygodnie później w Tajmie, tam oczywiście w tym miejscu zobaczyliśmy Jamesa Nachtwaya, bardzo słynnego fotografa wojennego, który też robił materiał. Akurat Tomek zdążył się z nim przywitać, ja jeszcze byłam w samochodzie i w śpiworze, więc po prostu z tego szoku po prostu nie założyłam butów i nie poszłam się z nim przywitać, że jest to jakiś tam mój idol fotografii dokumentalnej. Ale zobaczyłam jego materiał dwa tygodnie później w Tajmie i zobaczyłam jego zdjęcia. I te zdjęcia mówiły zupełnie o czymś innym, że właśnie ci żołnierze wręcz wyżywali się na tych ludziach. Dlatego... Kurczę, rola fotografa jest bardzo odpowiedzialna i czasem bardzo trudna, bo wiadomo, że w pewnych miejscach nie można być bardzo długo, żeby jakby zobaczyć całe spektrum problemu, czy wręcz sytuacji, którą się fotografuje. Ale z drugiej strony też ta sytuacja się bardzo dynamicznie zmienia, więc wydaje mi się, że fotograf musi fotografować to, co widzi, to, co czuje i czasem nawet nie zważać na to, jak to tak naprawdę ogólnie, jak opinia publiczna o tym mówi i jak to postrzega, więc to mi się bardzo w fotografii podoba, że jednak można pokazać jakby swoim okiem to, co się widzi, bo wiadomo, że na zdjęciach jest to, co zaistniało, ale czasem może się to różnić od innego fotografa, rzeczywiście.
Będą jakieś zdjęcia z Naddniestrza?
Tak, już są. W ogóle, tak szczerze mówiąc, planujemy kolejną wyprawę w marcu, żeby to była troszeczkę inna pora roku. I chciałabym zrobić z tego wystawę, albo przynajmniej jakąś publikację. Tylko na pewno w czasie tego wyjazdu skupiliśmy się bardziej na jakby tych tym planie formalnym, czyli organizację eventów i jakby tej przyjmowanie oficjeli. Też w ogóle rzeczą ważną, to zapomniałam, Natalia Siniawska, która jest prezesem tego towarzystwa, została honorowana odznaczeniem zasłużony dla kultury polskiej, przyznawane przez wicepremiera rządu profesora Piotra Glińskiego, co też bardzo jakby podnosi rangę tego, co oni tam robią. I jakby właśnie ten wyjazd polegał na tym, żeby wesprzeć to otwarcie tego Centrum Kultury, aby w dalszym ciągu działania się rozwijały. Natomiast w marcu pojedziemy już zupełnie tak jednym samochodem, w kameralnym gronie, żeby pomieszkać i pobyć z tymi ludźmi. I na pewno się skupię bardziej na fotografowaniu tego życia codziennego, bo ono tak naprawdę najwięcej mówi.
Proszę Państwa, fotografia to jest jeden z języków naszej epoki. Na stronie martarybicka.pl można zobaczyć fotografie z różnych części świata naszego dzisiejszego gościa. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
W programie Dzięki. Wschodnim Marta Rybicka, fotograf, była gościem programu wschodniego Radia Wnet. Radio Wnet, godzina 11:19, pora już chyba kończyć ten nasz program, ale jeszcze jedna rzecz, o której krótko opowiem. Wczoraj tutaj w gmachu Pasty było spotkanie, takie kolędowanie środowiska żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Nowogródzkiego i ich rodzin. Na tym spotkaniu była też z mikrofonem Jaśmina Nowak z Radia Wnet i tam nagrała różne ciekawe rozmowy. Będziemy o tym opowiadać pewnie w kolejnych programach. Dzisiaj rozmowa na temat losów wojennych i powojennych pana Andrzeja Lisowskiego. Rozmawiała Jaśmina Nowak.
Jak wspomina pan pierwsze lata wojny i swoją działalność w partyzantce w okręgu nowogródzkim?
Wywodzę się z rodziny ziemiańskiej. Siedzieliśmy w rodzinnym gnieździe, no i zaskoczyła wojna. Ojciec został powołany do wojska jako rezerwista jeszcze z walki w 20 roku w połowie sierpnia i służył w Twierdzy Osowiec. Mój brat przyrodni, świeżo upieczony podchorąży po podchorążówce w Grudziądzu, nie został zmobilizowany. Jak nadszedł 17 września i armia sowiecka wkroczyła na nasze kresy, przenieśliśmy się do generalnej guberni. Dopiero powrót na kresy nastąpił, jak Niemcy wyparli Sowietów z naszych kresów. Po powrocie na kresy włączyliśmy się oczywiście do konspiracji. Ja zostałem kwatermistrzem obwodu Lomka, to jest Szczuczyn Nowogródzki. Byłem tym kwatermistrzem przez jakieś tam pół roku, a w październiku 1943 roku ja z dwoma braćmi wstąpiliśmy do Lecha, do batalionu Lecha. W batalionie Lecha, w drużynie szturmowej tak zwanej, przeszliśmy parę potyczek z Niemcami, a w styczniu, z początkiem stycznia 1944 roku zostałem przeniesiony do batalionu Krysi i zostałem adiutantem dowódcy 5. kompanii porucznika Antoniego Borewicza. Jako ten adiutant no, dzieliłem losy kompanii i trzeba powiedzieć, że te losy były początkowo dość optymistyczne, bośmy rozbili obsadę miasta Raduń niemiecką, rozbiliśmy Stützpunkt Krakszle, ale finisz nie był wesoły. W akcji Burza, w operacji Ostra Brama, nasz batalion Krysi nie wziął udziału, bośmy się spóźnili o całe dwie doby w podejściu do Wilna. Nastąpiło potem aresztowanie Wilka, aresztowanie sztabów wileńskich brygad i naszych batalionów, ale Krysia się, że tak powiem, wywinął, uniknął rozbrojenia. Przeszliśmy do Puszczy Rudnickiej i tam nastąpiło rozformowanie batalionu.
I co było później, po wejściu Sowietów? Co się działo z panem już po całej akcji?
Po rozformowaniu z takim przyjacielem też z kompanii Antoniego podjęliśmy próbę przedostania się na zachód do Warszawy. Próba się nie udała. Nie potrafiliśmy przejść przez front. Wróciliśmy do Wilna i dotrwaliśmy w Wilnie, będąc w kontakcie z konspiracją, ale już żadnej działalności tam nie było. Ja w tym czasie pracowałem jako sanitariusz w szpitalu i na przelomie roku 44-45 przeszliśmy do Polski Centralnej. Przeszliśmy, zapisując się do Ludowego Wojska Polskiego, czy raczej do transportu, który no, przesyłał ludzi do Wojska Ludowego, aleśmy nie mieli zamiaru w Wojsku Ludowym siedzieć i potem się w Białymstoku uwolniliśmy się. Ja zeszedłem jeszcze do podziemia antykomunistycznego na pół roku. Redagowałem i wydawałem takie pisemko w obwodzie Bielsk-Podlaskiej. Ostatnia mylina wydawnicza była koło Siemiatycz. No i potem, jak się wojna skończyła, jeszcze się zaliczyłem w tym podziemiu pod Chorążówkę, ale jak się wojna skończyła, poprosiłem komendanta o zwolnienie ze służby. Zwolnienie otrzymałem i zaczęła się cywilna wspinaczka na Akademii Górniczo-Górniczej i tak się to wszystko skończyło.
A czy wracał pan jeszcze, odwiedzał pan Wilno, swoje rodzinne strony, Kresy?
Tak, po upadku ZSSR w roku 89 zaczęły się, właściwie w 90 roku powstała możliwość odwiedzania Kresów. W 91 roku zrobiliśmy pierwszą wyprawę. Zwiedzałem swoje rodzinne kąty. Byliśmy na grobie Ponurego w Jewlaszach. I później jeszcze robiłem tych wypraw chyba z 10. Także mam i w tej chwili kontakt z Kresami. Staram się tam jeździć, rodzinne groby odwiedzać. Odkryłem, co można uznać za jakąś ciekawostkę, na cmentarzu w Kaszubińcach grób babki mego dziadka. Urodziła się w 1804 roku mniej więcej. Co ciekawe, miała 6 synów i 3 córki. I to jest najstarszy grób rodzinny na Kresach w tej chwili. A ojciec, który zginął w czasie wojny, jest pochowany w Lacku Kościelnym. W Lacku Kościelnym to jest rejon Szczuczyna Nowogródzkiego.
To była opowieść o wojennych, powojennych losach pana Andrzeja Lisowskiego. Rozmawiała Jaśmina Nowak. Rzecz się działa wczoraj na spotkaniu środowiska żołnierzy i rodzin Nowogródzkiej Armii Krajowej. Tutaj u nas w gmachu Pasty w Warszawie przy ulicy Zielnej jest godzina 11.27. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Bardzo dziękuję wszystkim za słuchanie programu Wschodniego Radia Wnet. Następny program już za tydzień. Audycję zrealizował Tomek Racki, a Radio Wnet dalej gra. Do usłyszenia.